Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, z racji tego, że muszę czytać, przynajmniej ja uważam, że muszę czytać wszystko, co pojawia się w polskim internecie, no chyba, że już nie mam siły i nie zdzierżam, to nie czytam, ale staram się mimo wszystko, jak tego dnia mam zły dzień i nie daję rady już więcej gówna czytać, przepraszam za wyrażenie, wypocin gównianych pseudo dziennikarzy, no to staram się zostawić to na następny dzień, tak żeby jednak to przeczytać, bo Anusz Widel coś z tego wyjdzie. Więc właśnie taka właśnie miała sytuacja, taka właśnie sytuacja miała miejsce z artykułem z Business Insidera. Jak Państwo wiecie, to jest szambo, do którego staram się nie wchodzić, ale muszę. I przeczytałem jeden z właśnie z jakichś tam gównianych artykułów, które promują, artykuł, który promuje jakąś książkę o Chinach jakiegoś Żyda. O, widać z nazwiska. I proszę Państwa, no oczywiście ja pomijam całą masę, znaczy w ogóle nie będę się zajmował tym artykułem. Z tego artykułu wyciągam tylko jedną rzecz. Ten cały dupek żydowski wyjaśnia, dlaczego, jakie by chciał zadać pytanie Xi, jakie by chciał zadać pytanie Xi, gdybym miał możliwość zadania jednego pytania. No więc to pytanie to, dlaczego Xi nie idzie na pełne zwarcie z Donaldem Trumpem. I tu właściwie zamykam ten artykuł, bo śmierdzi mi z ekranu. Jak widzę Business Insider, to śmierdzi mi z ekranu. Więc, ale pytanie jest głupawe, takie żydowskie, typowo żydowskie. Proszę zwrócić uwagę na to, że hazarstwo ma to do siebie, że jest straszliwie butne. To są ludzie, którzy zupełnie nie przypominają tych polskich Żydów, których Niemcy zniszczyli, wymordowali w czasie okupacji. Polskich Żydów, powtarzam jeszcze raz, polskich Żydów, których Niemcy wymordowali w czasie okupacji. Nie zapomnę do końca życia, jak mój tata o świętej pamięci kiedyś opowiadał mi, jak to, będąc chłopcem, uczył się w szkole takiej zawodowej, bo wtedy innych nie było dla polskich dzieci, zawodowej szkole w Tarnowie i był świadkiem, jak Niemcy opróżniali tarnowskie getto. Tarnów, to jest Tarnów, proszę Państwa, w województwie krakowskim. A tato mieszkał wówczas w Bielczy. To jest wioska, nie wiem, z 15-20 km Tarnowa. No i mieli Państwo, i on mi opowiadał, jak to się odbywało, bo był tego świadkiem. Czy po prostu Niemcy wyganiali wszystkich Żydów na ulicę, a ci szli tak, nie tłumem, tylko właśnie tak po dwie, po trzy osoby, pewnie rodzinami, takimi malutkimi grupkami, szli, po prostu szli ze spuszczonymi oczyma, spuszczonymi głowami, bez tobołków, po prostu szli. Proszę sobie wyobrazić taką kawalkadę cieni, właściwie trudno to inaczej nazwać, bo to było getto, to było likwidacja getta. To mi zawsze przypomina, znaczy ten obrazek przypomina mi obrazek zeków na dalekiej Syberii, no właśnie, wracających na przykład do obozu, z pracy do obozu. Więc wracając do tego Tarnowa i do tych biednych polskich Żydów, których, nie wiem, za kilka dni później wymordowano. Więc jaka jest kolosalna, gigantyczna różnica między tymi biednymi zniszczonymi, stłamszonymi ludźmi, wrakami ludzi zniszczonymi przez hitlerowców, a tym chazarstwem, które mam w tej chwili. Butnym, bijącym, plującym na Polaków. Bijącym Polaków, tak, bijącym Polaków również. W tym opluwającym ambasadora i nie tylko opluwającym, ale go skopał tam. Jaka to gigantyczna różnica. A skąd to się wzięło? Nie wiem, nie mam zamiaru wiedzieć, nie interesuje mnie to zupełnie. Żydzi to plemię, o którym najchętniej chciałbym zapomnieć, ale niestety nie pozwalają mi na to. Buta przemawiająca przez Trumpa w relacjach z całym światem, ale przede wszystkim z Xi, z Chinami, może z Chinami, nie tyle personalnie z Xi, co z Chinami. Buta przemawiająca przez Trumpa to jest dla mnie pokłosie jego większości życia spędzonej z amerykańskimi Żydami, z Hazarami, z butnymi, z przebiegłymi, z takim z plemieniem, którego należałoby unikać, bo prześnić się w końcu może w nocy. Tak jeden z drugim. To łajdactwo, ten łajdacki stosunek Trumpa do świata zewnętrznego jest właśnie pochodną jego nieustających od dziesięcioleci kontaktów z Żydami, albowiem on z nimi współpracował w Nowym Jorku, handlując nieruchomościami. Tam ten cały interes opanowany jest przez żydostwo, no i on jako jeden z niewielu Amerykanów czystych. Więc on się od nich tego nauczył. I ten Żyd, i teraz jakby kółko się zamyka, prawda? Ten Żyd, ten autor tej książki, która pewnie jest nic nie warta, uważa, że Xi, no w domyśle, prawda? Uważa, że Xi powinien iść na zwarcie z Trumpem. No bo on Żyd, ten autor, Trump wychowany wśród Żydów, no a teraz już korzystający w pełni z ich pomocy. No i ten Xi, który zupełnie nie pasuje do tego całego otoczenia, do tego całego sposobu myślenia. No właśnie, ten durny Żyd amerykański, który jest twórcą tej książki, autorem tej książki, nie rozumie takich najprostszych rzeczy. On taki, wiecie państwo, gdybyście, nie daj Panie Boże, się zetknęli z tym artykułem, którego nie będę w żadnym przypadku podawał tytułu, to zobaczycie państwo, jaki on jest pewny siebie. On wprawdzie w ogóle nie zna chińskiego, ale on był dziennikarzem, więc on parę rzeczy wie. No i zastanawia się, dlaczego Xi nie idzie na zwarcie z Trumpem. A więc ten biedny dureń, który pisze książkę o Chinach, nie rozumie zupełnie, ale kompletnie chińskiego sposobu myślenia. Ja oczywiście wielokrotnie się zżymam, państwo wiecie o tym doskonale, zżymam się na to, że Xi nie tyle nie idzie na zwarcie, bo to byłoby bez sensu, ale że Xi nie czasami nie daje kontry, takiej ostrej kontry. No ale tu wychodzi ze mnie biały, no i nic na to nie poradzę. Ja kurczę, jestem genetycznie biały i nic na to nie poradzę. Jestem w dodatku chłopem, genetycznie jestem chłopem galicyjskim i jak mi ktoś podskoczy, to nawet teraz gotów byłbym wyrwać tchawicę z ciała. Więc ja z siebie samego nie przeskoczę. Natomiast staram się za wszelką cenę zrozumieć sposób myślenia chińskich władz i oczywiście cały czas mam w tyle głowy te przykazania mistrza Suna i tak dalej, te 4000 lat dyplomacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie ważne, bardzo ważne rzeczy i ważne przykazania. No ale wiecie Państwo, jak się jest białym, to się jest białym, no to kurczę, to nie można. To tak w moim dzieciństwie było takie powiedzenie dosyć ordynarne, wyżej dupy nie podskoczysz. No właśnie, nie podskoczę. No. Tylko, że ja się staram. Ja wiem o tym, że Trump, że nie Trump, tylko Xi, nie będzie się zniżał do poziomu Goja, który, no bo Żydzi nazywają wszystkich Gojami, prawda? Goja, który robi za Żyda, tak bym to ujął, też bardzo nieelegancko, ale to jest to, co trzeba mu przyznać, że on to jest biały, który robi za Żyda. On, można by powiedzieć tak, a sprymitywizując ten całą historię, Trump przesiąkł żydostwem, podobnie jak ja przesiąkam chińszczyzną, chińskim sposobem myślenia, tylko że jemu było niesamowicie o wiele łatwiej przesiąknąć tym żydostwem, ponieważ on z nimi się stykał. To raz, że na co dzień, a dwa, natura białych jest bardzo bliska naturze żydostwa. Natomiast w moim przypadku, no to ja jestem biały, więc natura białych nie ma nic wspólnego z chińskim sposobem myślenia. Ale wracając do samego pytania, dlaczego Xi nie idzie na zwarcie? Więc powodów jest taka masa, że przypuszczam, że gdybym miał duży wykład, na kilkugodzinny, 5-6-godzinny, to bym nie zmieścił tych wszystkich powodów w tym jednym miejscu. Natomiast pierwszy, taki podstawowy, to już ten, który powiedziałem, kulturowy. To jest inna kultura. Tak jak Hindusi. Chociaż Hindusi, współczesni Hindusi są już nieco odmienni od tych starych Hindusów, których symbolizował Mahatma Gandhi. To nowe pokolenie Hindusów jest takie bardziej zanglicyzowane, zeuropeizowane. Oczywiście tych wykształconych ludzi. To też nie zupełnie to. Ja myślę, że Xi jest takim typem jednak człowieka z prowincji. Jednak człowieka z chińskiej prowincji, oczywiście, z chińskiej prowincji. W tym najlepszym tego słowa znaczeniu, żeby nie było wątpliwości. Dla mnie człowiek, ja gdybym miał do wyboru na ślepo, gdybym miał do wyboru na bezludnej wyspie spędzić rok z człowiekiem z wielkiego miasta, z Chińczykiem z wielkiego miasta i z Chińczykiem ze wsi, to w ogóle bym w ciemno brał tego ze wsi. W ciemno. No właśnie. Ale to powiedzmy sobie, że no taka jest skala, olbrzymia różnica między Chińczykiem z dużego miasta i Chińczykiem ze wsi. Kulturowa różnica. A więc ja uważam, że tutaj wyjaśniłem, dlaczego uważam, że Xi jest takim. Xi jest tak naprawdę produktem rewolucji kulturalnej, w czasie której przez ileś tam lat, już nie pamiętam ile, miał dobrze pod górę, ostro pod górę. I myślę, że ten czas mu bardzo ostro zapadł w głowę, bo wtedy był chłopakiem. Więc dostał w kość ostro, ale równocześnie myślę, że nasiąkł pewnie tą, tą plebejskością, tą chińską plebejskością, która uważam jest wspaniała, podobnie jak polska plebejskość, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tylko że u nas to już jest. Pokażcie mi Państwo normalną wieś, bo ja takiej nie znam. A chyba gdzieś bardzo daleko od miasta. Bez turystów. Istnieją jeszcze takie? Tak, no więc ten Xi jest, odnoszę wrażenie, ma w sobie dużo z tej plebejskości chińskiej, która zawsze była taka bardzo, bardzo wycofana. Wycofana. Taka w sobie, taka wycofana w siebie, taka nie za bardzo chętna do nawiązywania kontaktów, taka, jakby to jeszcze ująć, taka nieufna. Nieufna. Chińczycy generalnie są nieufni, ale ta chińska plebejskość jest wyjątkowo nieufna. I ja odnoszę wrażenie, i pamiętajcie Państwo, cofnijcie się do historii. Historia Chin wskazuje, że trzeba było naprawdę władca, jakiś władca, który przeholował z deptaniem chłopów, z deptaniem godności, znaczy godności, trudno powiedzieć godności, z deptaniem generalnie, po prostu przesadzał. Jeśli jakiś władca przesadził z deptaniem chińskiego chłopstwa, no to wtedy dopiero ono już przyciśnięte do muru i nie mające się gdzie cofnąć, chwytało za widły, za siekiery, za coś się tylko dało, za kosy i mordowało. Ale dopiero wtedy, u nas tego nie było. To jest tak, że chłopstwo, czy lud, generalnie lud, no, sprowadzało się do chłopstwa kiedyś, uważał, że władca jest wysłannikiem niebios, ale w pewnym momencie dochodził lud do wniosku, że niebiosa już nie sprzyjają temu człowiekowi, temu wysłannikowi niebios, temu władcy. I wtedy chwytali za kosy. Dlaczego ja o tym mówię? No dlatego, żeby próbować zrozumieć sposób działania Xi. I oczywiście ja mówię o Xi, ale odnoszę takie spore wrażenie, że tych ludzi w tym pokoleniu, to być może to jest ostatnie pokolenie tych, którzy sprawują władzę, którzy przeszli przez tamtą drogę, przez mękę rewolucji kulturalnej, ludzi, którzy rozumieją jeszcze plebejskość Chin, którzy ją jeszcze znali, bo ona już w coraz mniejszym stopniu istnieje. Kiedy ona była w pełnym rozkwicie, w pełnej krasie, w latach 50., 60., więc ci ludzie, właśnie nie tylko Xi, ale podejrzewam wielu innych z jego otoczenia, to są ludzie, którzy są, przepraszam za wyrażenie, którego teraz użyję, jak guma. Znaczy, ich można naciskać, oni się cofają, naprężają, coraz trudniej ich naciskać, oni się coraz bardziej naprężają i tak jak powiedziałem, tak jak chłopstwo kiedyś, przed tysiącami lat, jak dojdą na mur, już nie mają się gdzie cofnąć, to wtedy dopiero atakują. A to by w mojej opinii tłumaczyło, dlaczego Xi otoczenie, a Xi w tej chwili odgrywa rolę naprawdę znaczącą, rolę pierwszorzędną. To nie tak jak Hu Jintao czy Jiang Zemin poprzednio. Nie, on odgrywa naprawdę rolę bardzo znaczącą. On jest rdzeniem Komitetu Centralnego. I jak go to nazywają. I jego stosunek do świata zewnętrznego odnoszę wrażenie, że jest bardzo dobrze akceptowany przez resztę. Że oni podobnie, większość z nich podobnie myśli. I dlatego te kalumnie, te kamienie, te policzki, te opluwanie przez Trumpa w rozumieniu administracji oczywiście waszyngtońskiej. One tak do pewnego stopnia odbijają się od CI i od jego otoczenia. Oczywiście są bardzo pragmatyczne jeszcze powody, choćby powód gospodarczy, bardzo szeroko rozumiany. Bo tutaj należałoby właściwie mówić o kilkunastu przynajmniej sprawach jakby wycinkowych, które są, składają się na ten powód gospodarczy. Bo proszę zrozumieć jedną rzecz. Ta wojna, która ma miejsce, ona oczywiście, jej jakby jej prapoczątki, to jest powiedzmy sobie z 10 lat temu, prawda? Więc niby można powiedzieć, że chińskie władze miały czas na to, żeby się przygotować. Ale ja sądzę, że Chińczycy zaniedbali. Że chińskie władze nie sądziły, iż to pójdzie w tym kierunku. Aż tak ostro, bo gdyby tak było, znaczy skąd ja tak wnoszę, gdyby tak było, to tak zwana sinizacja, to co ja nazywam sinizacją chińskiej produkcji, chińskiego kontaktu ze światem, byłaby o wiele, wiele bardziej zaawansowana. Na przykład w postaci systemów komputerowych, które zarządzają telefonią komórkową, które zarządzają odpowiedniki Microsoftu, Windowsów i odpowiedniki tego, cholera, no tego systemu na telefon komórkowy. Otóż gdyby władze chińskie zdawały sobie sprawę z tego wcześniej, że tak szybko i tak głęboko, tak daleko pójdzie wojna z Amerykanami, to przygotowaliby się do tego wcześniej. Niestety tego nie zrobili, w związku z tym to oznacza, że nie zdawali sobie sprawy z tego, że tak może to wyglądać. To oczywiście to jest pewnego rodzaju analiza, która na podstawie analizy można wnosić, jaki był stosunek władz najwyższych do ewentualnej do ewentualnych problemów z Amerykanami. Jeśli ktoś myśli, że chińskie władze zdecydują się na użycie tej góry dolarów, które mają do dyspozycji, nie, na pewno nie, ani tej góry dolarów, które mają do dyspozycji w postaci walut, ani tej grupy, znaczy to jest, proszę nie zapomnieć, ponad 3 biliony, biliony 3 różnego rodzaju aktywów w dolarach, ani tego biliona, które mają w obligacjach. 10-latka. Nie. Znaczy, ja w pewnym momencie mówiłem o tym, że mogę sobie wyobrazić, że chińskie władze jednorazowo rzuciłyby na rynek, powiedzmy sobie, 150 miliardów dolarów tych obligacji. Ale to nie byłaby akcja jakby samodzielna, to musiałaby być skoordynowana z uderzeniami w różnych innych miejscach. Wtedy to miałoby sens, tak. Natomiast na pewno nie więcej, bo to nie miałoby żadnego sensu. Dlaczego ja o tym mówię? No dlatego, że ten durny Żyd, autor tej książki, zadaje w ogóle pytanie, autor książki o Chinach zadaje takie pytanie. Dlaczego syn idzie na zwarcie. No i no, no, jakim trzeba być żałosnym półgłówkiem, żeby zadać takie pytanie? No, trzeba być Żydem. Albo półgłówkiem, albo Żydem. To na jedno wychodzi. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.